gość Radia Lublin.
16 minut po godzinie 8. Tomasz Nieśpio przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Elżbieta Kruk, liderka lubelskiej listy PiS do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry.
Witam Państwa, dzień dobry Panie Redaktorze.
Każdy głos ma znaczenie, każdy głos jest ważny. Idźmy na wybory, bo wysoka frekwencja będzie potwierdzeniem wysokiej jakości polskiej demokracji, stwierdził we wczorajszym orędziu prezydent Andrzej Duda. Ja zacznę tak. O co toczy się bój, pani poseł, w tych wyborach? Jaka jest ich stawka?
Stawka jest wysoka, no bo po pierwsze, no tu jest ważna ta frekwencja, dlatego że to jest taka dziwna ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, że frekwencja ma znaczenie co do wyniku wyborów i im większa frekwencja, tym będzie ten wynik prawdziwszy, lepiej oddawał faktyczne preferencje
Tylko
Polaków.
Tylko pytanie też, co zrobić, żeby nie była tak niska, jak była 5 lat temu, 23,
no zabiegaliśmy nieco ponad 23%. O to, jak widać, no taki cel był też tego orędzia pana prezydenta, żeby ta frekwencja była wyższa, ale też ja mam nadzieję, że ona będzie wyższa, bo myślę, że rośnie świadomość znaczenia tego, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, że tak się wydawało i wydaje się wielu ludziom, to mnie nie dotyczy, no ale jednak
Pani
te
poseł,
debaty...
taką optymistką jest, jak rozumiem.
Słucham?
Pani poseł,
ja
taką
myślę, że może...
Bo wielu ekspertów mówi, że nie. Polacy nie mają pojęcia o tym, czym bo tak naprawdę
ja liczę,
Parlament
dlaczego?
Europejski
może,
się rozumie.
No, staram się być optymistką, ale też dlaczego liczę na to? Bo wydaje mi się, że ostatnio było parę takich zagadnień w debacie publicznej, które pokazały, że to tak mocno dotyczy. A nawet nasza Via Carpatia, prawda? No głosowanie przepraszam, niektórych europosłów Platformy Obywatelskiej przeciwko Via Carpatii pokazuje, że tego typu decyzje zapadają tam. Czy ta droga będzie w szlaku międzynarodowym, czy nie. A co przecież ułatwi jej realizację. A ogromne jest znaczenie dla naszego terenu, jest oczywiste. To po pierwsze. Po drugie, no ta debata o tym pakiecie mobilnym, który miał pokrzywdzić tak naprawdę naszych transportowców. Mamy jedną z największych flot transportowych w Europie. Ogromne znaczenie, prawda? No to się dzięki Bogu odsunęło i mam nadzieję, że tamte najbardziej szkodliwe zapisy nie przejdą. Akta 2, kolejna debata, to samo, no to decyzja w Parlamencie Europejskim i od niej zależała tak naprawdę wolność słowa i czy nie będzie debata publiczna i możliwość przekazywania informacji w internecie utrudnione i jeszcze to przeprowadzone pod płaszczykiem szlachetnych celów, że jest to niby obrona praw autorskich, praw twórców, a tak naprawdę zmierzająca do zablokowania debaty w internecie. Wolnej debaty.
Wczoraj, a propos tych tematów europejskich, wczoraj po raz kolejny usłyszeliśmy w rykach, towarzyszyła pani poseł prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu w tym spotkaniu. Właśnie w rykach usłyszeliśmy to po raz kolejny potwierdzenie, że Polska na tym etapie obecnie nie jest zainteresowana i nie przyjmie wspólnej europejskiej waluty. Dlatego że po ewentualnej takiej zmianie straciłoby na tym większość z 14 milionów gospodarstw w Polsce. Potwierdził to, powiedział to wczoraj Jarosław Kaczyński.
No tak, no wszystko wskazuje, no wszystkie państwa, które weszły do strefy euro w porównywalnej sytuacji, no nasi sąsiedzi, choćby Słowacy, stracili na tym, tak? Ale to zresztą nie tylko, no to nawet takie kraje jak Francja, gdzie po wejściu do tej strefy euro, do wprowadzenia euro zdecydowanie zaczęła spadać stopa, poziom życia we Francji. To jest jedna z przyczyn tego, co tam się działo z tymi żółtymi kamizelkami przecież. Więc wiele wskazuje, że jedno jest pewne. Na strefie euro skorzystały Niemcy, a pozostałe kraje w zasadzie straciły. Więc
to jest perspektywa oddalona na... lata, na dziesięciolecia?
No to jest na lata, to jest tak mówi też pan prezes Jarosław Kaczyński, że musi być przynajmniej spełniony ten warunek, że osiągamy ten poziom życia zbliżony do niemieckiego. To jest podstawowy warunek, no ale to jest oczywiście...
I dodaje do tego prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, że póki ja będę szefem NBP, to na pewno się to nie zdarzy.
No bo to na pewno nie jest taka perspektywa, niestety, choć chcielibyśmy, prawda? Ale też to oczywista jest rzecz, że w momencie, gdyby taka decyzja była podejmowana, to wiele innych analiz trzeba zrobić. Jedno jest pewne, że nawet tempo rozwoju gospodarczego nas pozytywnie wyróżnia od krajów strefy euro. Więc wejście dzisiaj do strefy euro, przyjęcie euro szkodziłoby Polsce i Polakom, więc ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego są politycy w Polsce, którzy postulują to na dzień dzisiejszy.
Ale może mieć znaczenie, że w razie ewentualnego Brexitu to Polska będzie tym największym krajem Unii Europejskiej pozostającym bez euro?
No to możliwe, że tak będzie, no ale to nie ma znaczenia jakby. No znaczenie ma to efekt, tak? Czy nam się to opłaca, czy Polakom się to opłaca? Nie możemy podejmować działań, które będą szkodliwe dla Polski i Polaków.
Wczoraj Radio Lublin opublikowało przygotowany na zlecenie naszej rozgłośni sondaż wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 49%, na drugim miejscu Koalicja Europejska, wynik 28%. To znaczna przewaga. Te wyniki nieco różnią się od, znaczy nawet bardzo się różnią od tych wyników ogólnopolskich. Widać tutaj ogromną przewagę.
Ale tendencja jest podobna, prawda? Tendencja jest podobna. Ale ja powtórzę też za prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Wybory wygrywa się nie poprzez sondaże, tylko przy urnach wyborczych. Więc o wyniku się dowiemy w poniedziałek.
Ale rozumiem, że te wyniki, które mówią o tym, że pani ma bardzo duże szanse na zrobienie najlepszego wyniku tutaj spośród kandydatów na Lubelszczyźnie, to jakoś jeszcze dopingują w tych ostatnich godzinach kampanii?
No dopingują, oczywiście, że tak, bo to zawsze to psychicznie lepiej czeka ustawia, no to wiadomo, bo to pokazuje, że jakoś udaje mi się dotrzeć do ludzi i przekonać, że jestem wiarygodna i że nie zawiodę, gdybym tam trafiła i że na pewno dla mnie tym interesem najważniejszym to będzie interes Polski, interes Lubelszczyzny.
Nie mam, pani poseł, wrażenia, że ta ostatnia nowelizacja kodeksu karnego, która miała być pokazem takiej skuteczności w reakcji na oczekiwania społeczne. Mówię tutaj o tej sprawie związanej ze zwalczaniem, karaniem pedofilii. No, okazało się pisanym trochę na prędce bublem prawnym, który teraz trzeba szybko nowelizować. Wczoraj 30 poprawek dwóch połączonych komisji plus do tego kolejne kilkadziesiąt poprawek Biura Legislacyjnego też wpłynęło.
Znaczy pamiętajmy, że to Biuro Legislacyjne to są takie korekty, to trudno nazwać poprawkami.
Część z nich się zresztą pokrywa z tymi poprawkami.
To właśnie, więc to o tym pamiętajmy. No to jest tak, że być może pewnie to nie jest dobry tryb pracy tak w parlamencie, w takiej atmosferze przede wszystkim. Wszyscy widzieli tę atmosferę i brak woli współpracy opozycji, żeby wypracować jak najlepszy projekt. W ogóle brak woli, bo no, mimo
Ale
wszystko...
Ale część propozycji opozycji właśnie, Platformy Obywatelskiej, była zbieżna z tym, co znalazło się choćby w tym
projekcie.
Może była
i zbieżna, ale to są wszystko, no, ja jednak przypomnę te fakty i czyny. No przede wszystkim Platforma Obywatelska i w ogóle koalicja PO-PSL była zawsze przeciwna wprowadzaniu tego typu rozwiązań do kodeksu karnego. Prawo i Sprawiedliwość wówczas zarządów Platformy Obywatelskiej PSL-u składało już takie propozycje. To nie są jakieś tam nowe, więc tu nie chodzi o meritum, tak? I te poprawki nie dotyczą do meritum. To jest kwestia sposobu zapisania tylko.
Chociaż przy okazji też...
Podobnie zresztą jak już teraz zarządów Prawa i Sprawiedliwości. No przecież nawet byli, część posłów Platformy Obywatelskiej była przeciw, znaczna część się wstrzymała nawet przy tej liście rejestracji pedofilów, czyli tym sposobie najlepszym wydaje się, który będzie służył ochronie naszych dzieci. Także to nie jest trudna, to jest trudna debata niewątpliwie. Być może tam jakoś te zapisy były nie do końca doczyszczone, ale najważniejsza jest wola i decyzje i wiarygodność w tym, co się robi. To nie są działania podjęte ad hoc i nie wiadomo skąd się wzięły przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko to jest kontynuacja tych działań, które prowadzimy od lat i tego kierunku zmieniania kodeksu karnego, które Prawo i Sprawiedliwość zawsze postulowało i próbowało przeprowadzić.
Czy majątek premiera Mateusza Morawieckiego i jego żony to jest jakiś problem dla obozu władzy?
Nie, jesteśmy przecież otwarci i na prześwietlenie tej sytuacji i otwarci jesteśmy
opozycja
również na to, żeby...
Opozycja mówi o ustawie czyste ręce, Prawo i Sprawiedliwość nie mówi o komisji państwowej.
Czyste ręce mówi dzisiaj Platforma Obywatelska po 8 latach rządów i przepraszam bardzo, ale po tym, co widzimy dzisiaj, że główną zasadą ich rządzenia było rozdawanie swoim, a nie programy powszechne, tak jak nasze. Więc nie wiem, czy intencje są czyste. Nie wierzę w te intencje. Nasze intencje już nieraz pokazaliśmy, to już nawet tak jak przy poprzednim temacie mówiłam. To nie jest tak, że nagle się okazuje, że my, bo tam pod publikę, jesteśmy za takimi czy innymi rozwiązaniami. Nie, to wynika z naszej polityki realizowanej krok po kroku.
Ale czy potrzebna jest pani poseł ustawa, która będzie...
w sprawie kodeksu karnego, jak tutaj jawności majątków polityków i ich żon.
I taka ustawa jest potrzebna?
Myślę, że tak, że to, bo tutaj wydaje się, że nie ma problemu, dlatego że te oświadczenia były publikowane. Okazuje się, że to jest jakaś w ogóle nieprawdziwa kwestia, więc to jest jakiś atak nieuzasadniony na pana premiera Morawieckiego. Kolejny w ostatnim czasie, więc myślę, że tu są raczej realizowane jakieś cele polityczne, ale to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa, że myślę, że no byłoby bezpiecznie. Znamy takie przypadki przepisywania majątków, prawda, na współmałżonków, choćby tutaj jednej z pań posłanek, która przepisała na męża cały majątek, żeby komornik go nie zajął w związku z błędami, które popełnili, tak, czy przekroczyli prawo.
Elżbieta Kruk, liderka lubelskiej listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego w ostatnim dniu kampanii była gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i słońca życzę państwu przede wszystkim.
To się bez wątpienia przyda. Tomasz nie śpiał, do usłyszenia.